Dzisiaj o możliwościach komunikowania się osób sparaliżowanych za pomocą impulsów w mózgu trafiających do dekodera, który umożliwia przekształcenie impulsów na mowę, tekst, a także mimikę twarzy. Przed momentem opowiadałem o dwóch różnych prowadzonych równolegle badaniach. Czym one się różniły? Otóż implanty używane przez zespół Willetta, które dokładniej wychwytują aktywność neuronalną, radziły sobie lepiej w przypadku większych zasobów słów używanych przez pacjentów. Jednak w drugim badaniu zastosowanie elektrokortykografii pozwoliło na osiągnięcie niskiego współczynnika błędów. Pierwszy zespół stworzył także specjalne algorytmy do przekształcania sygnałów mózgowych na głos i animowany awatar naśladujący mimikę twarzy. Co więcej, głos został spersonalizowany do pacjentki. Sztuczna inteligencja trenowała ton głosu na nagraniach ze ślubu Ann. Sam fakt, że słyszy się głos podobny do własnego, wywołuje emocje. Kiedy znów mogłam mówić, było to coś niesamowitego, powiedziała pacjentka. Głos jest naprawdę ważną częścią naszej tożsamości. Nie chodzi tylko o komunikację, ale także o to, kim jesteśmy. Badacze scharakteryzowali także związek między ilością danych treningowych a wydajnością dekodowania tekstu w analizach offline. Dla każdego dnia zbierania danych trenowano 5 modeli z różnymi losowymi inicjalizacjami na wszystkich danych zebranych w tym dniu lub przed nim. Następnie symulowano wydajność w czasie rzeczywistym. Badacze zaobserwowali, że współczynnik błędów stale spadał w ciągu 13 dni zbierania danych treningowych. Podczas tych treningów zebrano ponad 1,5 godziny danych treningowych dziennie. Wyniki pokazały, że funkcjonalną wydajność dekodowania mowy można osiągnąć po stosunkowo krótkim okresie gromadzenia danych i prawdopodobnie będzie się ona nadal poprawiać wraz z większą ilością danych. Postęp wykazany przez naukowców był możliwy dzięki kilku kluczowym innowacjom i odkryciom. Przede wszystkim były to postępy w interfejsie neuronowym, zapewniające gęstsze i szersze próbkowanie rozproszonych reprezentacji orofacjalnych, wysoce stabilne nagrania z elektrod korowo-powierzchniowych, umożliwiające szkolenie i testowanie przez wiele dni i tygodni, bez konieczności ponownego szkolenia w dniu testowania. Innym punktem były niestandardowe modele dekodowania neuronowego, uczące się sekwencji, ułatwiające szkolenie bez dopasowywania aktywności neuronowej i cech wyjściowych. Dalej, samonadzorowane uczenie się dyskretnych jednostek mowy, kontrola wirtualnej twarzy na podstawie aktywności mózgu, aby towarzyszyć syntetyzowanej mowie i przekazywać mimikę twarzy. Jednak, zanim opracowane modele będą mogły zostać udostępnione do użytku klinicznego, potrzeba im wielu ulepszeń. Idealnym byłoby, gdyby tego typu urządzenia były bezprzewodowe, bez widocznych złączy i kabli. Obydwa zespoły mają nadzieję w dalszym ciągu zwiększać szybkość i dokładność swoich urządzeń dzięki skuteczniejszym algorytmom dekodowania. Urządzenia muszą być również przetestowane na znacznie większej liczbie osób, aby udowodnić ich niezawodność. Okazuje się, że można by powiedzieć prozaiczne czynności, takie jak mówienie, na które nie mogą sobie pozwolić osoby chore, wymagają niezwykle skomplikowanych testów i wielokrotnych prób. Komunikacja jest podstawą budowania relacji międzyludzkich. Dlatego jej brak prowadzi nie tylko do problemów komunikacyjnych, ale także do chorób na podłożu psychicznym. Dzięki wynalazkowi Szwajcarów możliwe będzie szybsze wprowadzenie chorych osób do zewnętrznego świata, do otaczającego ich środowiska, tak aby one również czuły się w nim komfortowo. Oby kolejne próby przynosiły jeszcze lepsze rezultaty i w efekcie nowy wynalazek został wprowadzony jak najszybciej do powszechnego użytku. To był Inkubator, a za uwagę dziękuję, Damian Dąbkowski.